wollen einen Abschnitt lesen aus 1. Timotheus 2, und zwar von Vers 1 bis einschließlich 8.
Przeczytamy urywek z pierwszego listu do Tymoteusza.
1. Timotheus 2, Vers 1 bis 8.
Drugi rozdział od 1 do 8 wiersza. Pierwszy list do Tymoteusza. Drugi rozdział od 1 do 8 wiersza. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Prawdę mówię, nie kłamię, nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów.
Der erste Timotheusbrief ist von Paulus an Timotheus geschrieben.
Pierwszy list do Tymoteusza został napisany przez apostoła Pawła do Tymoteusza.
Damit er wissen sollte, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes.
Aby było to wiadome, w jaki sposób się należy zachowywać w domu Bożym.
Dieses Haus Gottes ist die Versammlung des lebendigen Gottes.
Ten dom Boży to jest zgromadzenie Boga żywego.
Und der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit.
I to jest podwalina i fundament prawdy.
Wenn also irgendwo Wahrheit gesucht und gefunden werden soll, dann kann sie nur und ausschließlich in der Versammlung gefunden werden.
Jeżeli gdziekolwiek ma być szukana prawda i gdziekolwiek ma być znaleziona, to tylko i wyłącznie w zgromadzeniu Bożym.
Dieses Haus Gottes hat verschiedene Kennzeichen.
Ten dom Boży nosi różnorodne cechy.
In diesem Haus wird Gott angebetet.
W tym domu Bóg jest uwielbiany.
In diesem Haus spricht Gott zu uns.
W tym domu Bóg przemawia do nas.
Und dieses Haus ist auch ein Bethaus.
I ten dom jest również domem modlitwy.
Schon in der Stiftshütte und im Tempel gab es diese Kennzeichen.
Już w tym namiocie zgromadzenia na pustyni i w świątyni w Izraelu te oznaki występowały.
Und heute eben in der weltweit existierenden Versammlung.
I dzisiaj one występują w tym zgromadzeniu, które egzystuje na całej kuli ziemskiej.
Und wir wollen uns jetzt mit dem einen Kennzeichen etwas besonders beschäftigen, dass die Versammlung ein Bethaus ist.
I jedną cechą tego domu Bożego chcielibyśmy się bliżej zająć, mianowicie tą, że dom Boży jest domem modlitwy.
Und so beginnt auch das zweite Kapitel.
I w ten sposób też i rozpoczyna się ten drugi rozdział.
Der Apostel Paulus hat also etwas, was er ermahnend an Timotheus sagen will.
A więc apostoł Paweł ma tutaj pewne rzeczy, które on w sposób taki pouczający, napominający chciałby przekazać do Tymoteusza.
Und wenn das Wort Ermahnung vor uns kommt,
jeżeli pojawia się przed nami to słowo napomnienie,
dann dürfen wir nicht an erziehende Korrektur denken,
to nie powinniśmy koniecznie od razu myśleć o tych wychowawczych korektach naszego postępowania.
Das liegt mehr in dem Wort zurechtweisung.
gdyż to bardziej jest zawarte w tym słowie doprowadzenie do porządku.
Ermahnung kann man eher beschreiben mit vorbeugenden Belehrungen, damit es nicht zu einem Fehlverhalten kommt.
Napomnienie to można bardziej streścić w takich słowach, że jest to zapobiegawcze pouczenie, aby właśnie nie doszło do złego, błędnego rozwoju sytuacji.
Und Paulus denkt hier vorrangig an eine ganz bestimmte Belehrung.
A Paweł tutaj myśli przede wszystkim o szczególnego rodzaju pouczeniach.
Also vor allen Dingen will er jetzt Timotheus etwas sagen.
A więc przede wszystkim, przed wszystkimi innymi rzeczami, chciałby Tymoteuszowi coś teraz powiedzieć.
Er möchte, dass vier bestimmte Gebetsarten getan werden.
On chciałby, aby ukierunkowane pewnego rodzaju modlitwy były wykonywane.
Und zuerst nennt er das Flehen.
I najpierw on tutaj wymienia błagania.
Flehen wird nötig in ganz besonders schwierigen Umständen.
Błagania są rzeczą konieczną w szczególnego rodzaju trudnych sytuacjach.
Wir wissen von Mose, dass er dreimal flehte in bestimmten Angelegenheiten.
Czytamy o Mojżeszu, że on trzykrotnie błagał Boga w pewnego rodzaju sprawie.
Auch Paulus sagt in 2. Korinther 12, für dieses flehte ich dreimal zum Herrn.
Również i Paweł napisał w drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale, że w tej sprawie Pana błagałem.
Und ich glaube, wir haben auch alle Ursache, egal von woher wir kommen.
I ja myślę, że my wszyscy, skądkolwiek my tylko pochodzimy, wszyscy mamy wiele powodów,
in bestimmten notvollen Zeiten zu dem Herrn zu flehen.
Aby w tych określonych, bardzo trudnych, ciężkich czasach i sytuacjach w pewnych sprawach błagać Pana.
Zu dem Herrn oder zu Gott schreien, auch wegen bestimmter Missstände in unserer Mitte.
Do Boga albo do Pana, można by powiedzieć, wrzeszczeć w modlitwie z powodu pewnego rodzaju złych sytuacji wśród nas.
Gebete ist mir ein allgemeiner Ausdruck.
Modlitwa to jest określenie bardzo ogólne.
Vielleicht kann uns Lukas 11 etwas helfen.
Może rozdział 11 z Ewangelii Łukasza mógłby nam w tym względzie bardziej pomóc.
Als die Jünger zu dem Herrn traten mit der Bitte sie beten zu lehren.
Gdy uczniowie podeszli do Pana z prośbą, aby on nauczył ich modlić się.
Da führt er das Beispiel an von dem Mann, der Besuch bekam und nicht hatte es ihm vorzusetzen.
To Pan przytoczył im taki przykład męża, który nieoczekiwanie otrzymał odwiedziny i nie miał wystarczającej ilości chleba, aby swoich gości ugościć.
Und dann spricht er ein Gebet, eine Bitte aus an seinen Freund.
I wtedy on pewnego rodzaju modlitwę, albo inaczej można określić to prośbę, przedłożył swojemu przyjacielowi.
Kurz und bündig.
Bardzo krótką i zwięzłą.
Freund, leihe mir drei Brote.
Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby.
Wenn wir in der Öffentlichkeit beten, sollten wir uns an diesem Beispiel ein wenig orientieren.
Jeżeli modlimy się publicznie, to powinniśmy na podstawie tego przykładu tak zorientować się, jak ta modlitwa powinna wyglądać.
Wenn wir allein beten, können wir, wenn wir Kraft haben, stundenlang beten.
Jeżeli modlimy się w samotności, to jeżeli mamy wystarczająco dużo siły, możemy modlić się przez długie godziny.
Aber dazu bedarf es auch Kraft.
Ale to też i wymaga naprawdę wielkiej siły.
Ich hatte Zeiten, wo ich nachts sehr lange, das war jahrelang, nur vielleicht 3-4 Stunden geschlafen habe.
Ja w moim życiu przeżyłem takie lata, w których w nocy przeważnie spałem tylko 3-4 godziny.
Da sagten liebe Brüder zu mir, das ist doch gut, da hast du Zeit zu beten.
Wtedy mili bracia do mnie mówili, no jak dobrze, wtedy masz czas, aby się modlić.
A wenn du nicht schlafen kannst und willst schlafen, dann hast du auch keine Ruhe zum Beten.
Jeżeli ty nie potrafisz spać i bardzo potrzebujesz tego snu, to wiedz o tym, że też nie będziesz miał i odpowiedniego spokoju ducha, aby się modlić.
Ich hab gedacht, vielleicht waren das Brüder, die jede Nacht 8-10 Stunden Schlaf haben.
Ja sobie pomyślałem, na pewno mi to radzą bracia, którzy każdej nocy wyśpią się 8 czy 9 godzin.
Aber das war nur etwas nebenbei.
Ale to tylko tak pobocznie.
Dann kommt das dritte, fürbitten.
Następnie trzecią rzecz tutaj mamy wymienione modlitwy, takie prośby.
Das ist ein sehr schöner Ausdruck.
Prośby przyczynne, to jest bardzo piękne wyrażenie.
Es gibt ja verschiedene Begriffe, womit man das Beten überhaupt erklären kann.
Są różnorodne określenia, którymi można też i opisywać modlenie się.
Wir beten einmal, weil wir in uns keine Möglichkeit sehen, das Problem zu lösen.
My po pierwsze modlimy się z tego powodu, że my sami w sobie nie widzimy możliwości rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu.
Das heißt, wir können es selbst nicht.
To znaczy, sami nie potrafimy.
Und deshalb wenden wir uns an einen anderen, an Gott.
I wtedy my zwracamy się do kogoś innego, a mianowicie do Boga.
Zweitens bedeutet das, dass wir Vertrauen haben zu dem wir beten.
Po drugie, to też i oznacza, że my mamy zaufanie do tego, do którego się modlimy.
Drittens drückt das auch unsere Abhängigkeit aus.
A po trzecie, my również też i wyrażamy naszą zależność w tej modlitwie.
Aber wenn es um Fürbitte geht.
Ale jeżeli chodzi o modlitwy przyczynne, czyli takie prośby za czymś, za kimś,
dann kommt eine vierte Bedeutung hinzu.
To jeszcze czwarty warunek jest potrzebny do spełnienia.
Und das ist, wir haben Gemeinschaft mit Gott.
My mamy społeczność wtedy z Bogiem.
Fürbitte bedeutet, einen vertrauten Umgang mit Gott zu haben.
Zanosić modlitwy przyczynne to jest być również i w takiej ścisłej społeczności, można to określić słowem intymnej społeczności z Bogiem.
Wir beten ja für andere.
Bo my wtedy prosimy za kimś innym.
Und Gemeinschaft mit Gott haben bedeutet,
a mieć społeczność z Bogiem to oznacza,
wir haben dasselbe Interesse an den Gebetsgegenständen wie Gott.
Że my mamy tego samego rodzaju zainteresowanie w tym przedmiocie modlitwy jak sam Bóg.
Wir vertreten dieselben Ziele wie Gott.
To znaczy, że my reprezentujemy w tej modlitwie te same cele, jakimi też kieruje się Bóg.
Mir fällt gerade ein Beispiel ein.
Akurat mi teraz przyszedł na myśl jeden przykład.
Das ist das Beten Abrahams für Lot.
To na przykład jest modlitwa Abrahama za Lotem.
Abraham war auf dem Berg mit Gott in Gemeinschaft.
Abraham był na górze razem z Bogiem w społeczności.
Und vertrat jetzt im Gebet die Ziele, die auch Gott mit Lot hatte.
I on w modlitwie teraz w prośbie przyczynnej przedkładał Bogu te cele, których też celem, które były celem też Boga.
Daraus gibt es eine Schlussfolgerung.
I z tego można wyciągnąć wniosek.
Wir können nicht Fürbitte für andere tun, wenn wir nicht selbst in Gemeinschaft mit dem Herrn sind.
Że nie jesteśmy w stanie modlitw przyczynnych zanosić za kimś innym, jeżeli sami nie będziemy w dobrej społeczności z Bogiem.
Und dann heißt es noch Danksagungen.
A następnie mamy tutaj wymienione w tym pierwszym wierszu dziękczynienia.
Manche Brüder kommen in sehr viele örtliche Versammlungen.
Wielu braci przyjeżdża do wielu miejscowych zgromadzeń w danym kraju.
Und im Allgemeinen wird festgestellt,
i z reguły oni stwierdzają,
dass sehr viele Bitten ausgesprochen werden, das ist auch recht so,
że wiele próśb jest wypowiadanych, to też i jest prawidłowe,
aber oft wenig Danksagungen.
Ale również też stwierdzają, że mało jest wypowiadanego dziękczynienia.
Lasst uns das nicht vergessen.
O, nie zapominajmy właśnie tego.
Wenn wir danken für eine Sache, dann macht uns das auch glücklich.
Jeżeli my zaczniemy dziękować za jakąś rzeczą, to to też sprawi, że będziemy szczęśliwi.
Und dann wird hinzugefügt für alle Menschen.
I dodane jest za wszystkich, albo w tym niemieckim tłumaczeniu za wszystkich ludzi.
Im Grundtext steht hier bei dem Wort für Hyper, das heißt für sie, zu ihren Gunsten.
W tekście oryginalnym Nowego Testamentu jest tutaj takie określenie dla dobra wszystkich ludzi.
Das heißt, wir beten für die Menschen, das heißt hier für Ungläubige.
To oznacza, że my modlimy się za tych ludzi, którzy są na przykład niewierzący.
In Epheser 6 werden wir aufgefordert, für die Heiligen zu beten.
A w Efezjan w szóstym rozdziale jesteśmy wzywani do tego, abyśmy również też modlili się za wszystkich świętych.
Aber obwohl dieses Wort Hyper im Grundtext steht, habe ich Freimütigkeit, eine zweite Bedeutung daneben zu stellen.
Ale pomimo tego, że to słowo hype w greckim języku jest zawarte w tym wierszu, to ja chciałbym przedstawić jeszcze, pozwólcie, że ja to tak teraz od siebie samego podam, następne znaczenie.
Dies mit Sicherheit nicht falsch, wenn sie auch hier vielleicht nicht vorrangig ist.
Z całą pewnością ta myśl nie jest błędna, chociaż nie jest na pierwszym miejscu w tym wierszu.
Wir beten auch anstelle der ungläubigen Menschen zu Gott.
My modlimy się również na miejscu tych niewierzących ludzi do Boga, albo w miejscu, albo w zamian tych ludzi niewierzących do Boga.
Der ungläubige Mensch kauft das Brot beim Bäcker und isst.
Bo niewierzący człowiek kupuje chleb u piekarza i po prostu je go.
Und wir danken dafür anstelle des Ungläubigen, der das eben nicht tut.
A my dziękujemy za ten chleb również też i w miejscu tego człowieka niewierzącego, który nie dziękuje.
Und diese Gebete führen wir, um ein Ergebnis zu erzielen.
I te wszystkie modlitwy my prowadzimy, aby doprowadzić do pewnego skutku.
Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen.
Abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie.
Das ist eine schöne Sache, ja?
To jest bardzo piękna rzecz, nieprawdaż?
Schön gemütlich.
Tak, bardzo mile i spokojnie.
Sessel Christentum.
I chrześcijaństwo tak zwanego fotela.
Ich hätte jetzt fast gesagt, Füße auf den Tisch und Däumchen drehen.
Może ktoś by jeszcze powiedział, nogi na stół i pokręcić sobie założonymi palcami.
Genau das ist nicht gemeint.
Nie, właśnie akurat nie o to chodzi w tym wierszu.
Sondern wir sollen beten mit dem Ziel.
Nie, my powinniśmy się modlić, mając przed sobą ten jeden cel.
Dass wir unser Christenleben ungestört ausüben können.
Abyśmy mogli nasze chrześcijańskie życie prowadzić w niezakłócony sposób.
Dass in unserem Land Ruhe ist, kein Terror, kein Krieg, keine Anarchie.
Aby w naszym kraju był spokój, żeby nie było terroru, anarchii i wojny.
Denn in diesen Zeiten des Aufruhrs kann man kaum für den Herrn leben.
Bo w tych czasach, gdy jest niepokój, to rzadko się zdarza, że możemy żyć całkowicie dla Pana.
Es hat in eurem Land und auch in unserem Land Zeiten gegeben, da gab es keine Konferenz.
Bo i w waszym kraju, jak i w naszym kraju były takie lata, że nie było możliwości zorganizowania tego rodzaju konferencji.
Und deshalb die Bitte,
i dlatego ta prośba jest przedłożona,
damit wir unser Eheleben, Familienleben, Berufsleben, Versammlungsleben ausleben können mit aller Energie, mit allem Einsatz.
Abyśmy mogli nasze życie małżeńskie, nasze życie rodzinne, nasze życie zborowe prowadzić z wszelkim zaangażowaniem i spokojem.
Ohne daran durch schwierige Umstände gehindert zu werden.
Nie odbierając przeszkód spowodowanych trudnymi okolicznościami.
Auch dieses Gebet haben wir schon im Alten Testament.
I tego rodzaju modlitwę również oglądamy w Starym Testamencie.
In Jeremia 29, Vers 7.
W księdze Jeremiasza, w 29 rozdziale, w wierszu 7.
Wird gesagt, und sucht den Frieden der Stadt, wohin ich euch weggeführt habe, und betet für sie zu dem Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben.
Księga Jeremiasza, 29 rozdział, 7 wiersz. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność.
Dann wird weiter gesagt, dass wir dieses Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst.
I dalej jest tutaj powiedziane w tym wierszu, abyśmy mogli to życie wieść we wszelkiej pobożności i uczciwości.
Christenleben ausleben bedeutet nicht eine Spaßgesellschaft sein.
Być pogrążony całkowicie w życiu chrześcijańskim to nie, w ogóle nie oznacza, aby znaleźć się w takim towarzystwie, które tylko dąży do zaspokojenia swoich własnych radości.
Gottselig vor Gott leben?
żyć pobożnie czy bogobojnie przed Bogiem
und in würdigem Ernst vor den Menschen.
I w takiej godnej powadze, u nas jest napisane w uczciwości w obliczu wszystkich ludzi.
Was ist eigentlich Gottseligkeit?
Właściwie cóż to jest tego rodzaju pobożność?
Vielfach wird auf diese Frage geantwortet.
Wielokrotnie udzielano już odpowiedzi na to pytanie.
Ist doch ganz einfach, seligen Gott.
Może ktoś powie, to jest bardzo proste, być po prostu błogoszczęśliwym w Bogu.
Aber das stimmt nicht.
Ale to nie zgadza się.
Dann würde mühselig bedeuten, selig sein in der Mühe.
Wtedy by te określenie, że
also okay.
Das sind Idiomen.
Lassen wir es.
Trudno te idiomatyczne określenia przetłumaczyć na język.
Ich erkläre es positiv, was Gottseligkeit ist.
Ja to teraz wyjaśnię pozytywnie, co to znaczy pobożność.
Es bedeutet in Übereinstimmung sein mit Gott.
To po prostu oznacza być w jednomyślności z Bogiem.
Ein frommes, Gott hingegebenes Leben führen.
Aby prowadzić pobożne, Bogu oddane życie.
Das Böse meiden.
Unikać złego.
Und das Gute festhalten.
A trzymać się dobrego.
Das ist gottselig.
To jest właśnie pobożność.
Dann wird, um diese Dinge zu unterstreichen, noch in Vers 3 gesagt, dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott.
I aby te rzeczy właśnie podkreślić, jest w wierszu trzecim to streszczone, jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym.
Was ist gut und angenehm?
Co jest rzeczą dobrą i miłą?
Wenn wir Vers 1 praktizieren.
Jeżeli będziemy praktykowali to, co jest w wierszu pierwszym zapisane.
Also dieses Gebetsleben führen.
A więc, jeżeli będziemy prowadzili tego rodzaju życie modlitewne.
Das ist gut.
Jest to wtedy dobre.
Und hier steht im Grundtext ein Wort, das meint, das ist an sich schön.
I w oryginale tego Nowego Testamentu jest tutaj użyte słowo greckie samo w sobie rzeczą piękną.
Unabhängig von den Auswirkungen.
Niezależnie od rodzaju wykładni tego.
Es gibt ja zwei Worte im Grundtext für gut.
Bo są dwa słowa w oryginale na określenie rzeczy dobrej, dobro.
Das eine Wort meint gut in den Auswirkungen für die anderen.
Dobro w skutkach dla innych.
Und ein anderes Wort, und das steht hier, meint, es ist an sich gut und schön.
I drugie słowo, które tu w tym miejscu jest właśnie w oryginale użyte, dobro samo w sobie dobrym.
Und es gibt auch Dinge, die sind angenehm vor Gott.
Ale również są rzeczy, które są przyjemne przed Bogiem.
Wir haben in Kapitel 5 auch noch etwas, was angenehm ist.
I w piątym rozdziale oglądamy też takie rzeczy, które są miłe przed Bogiem.
Zum Beispiel in Vers 4 am Ende, wenn man den Eltern Gleiches vergilt, dankbar zurückerstattet. Das ist angenehm vor Gott.
Piąty rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, koniec czwartego wiersza. I oddawać rodzicom, co im się należy, to bowiem podoba się Bogu.
Daran hat Gott gefallen.
Tak, w tym Bóg znajduje swoje upodobanie.
Fragen wir mehrmal in diese Richtung.
Pytajmy się wielokrotnie w tym właśnie kierunku zdążając.
Wir erwischen uns immer selbst, dass wir fragen, darf ich das noch machen? Ist das noch erlaubt?
Bo my zbyt często w swoim życiu chwytamy się na takim sposobie myślenia. Czy to jeszcze mi wolno?
Dann freuen wir uns, wenn die Schrift es nicht direkt verbietet.
I wtedy cieszymy się, jeżeli znajdziemy potwierdzenie, bo to nie jest napisane w Słowie, żeby to nie było wolno.
Aber fragen wir mal etwas mehr. Hat Gott Freude daran, was ich jetzt tue?
Nie, pytajmy się przeciwnie temu. Czy Bóg będzie z tego ucieszony, co ja teraz mam zamiar uczynić?
Dann wird unser Verhalten schon allein dadurch geregelt.
I już w ten sposób nasz sposób zachowania będzie bardzo mocno uregulowany.
Und zwar ist das gut vor unserem Heiland Gott.
Ale dalej my możemy czytać, co jest dobre i miłe przed Bogiem, Zbawicielem naszym.
Das ist ein Ausdruck, der besonders die Hirtenbriefe von Timotheus und Titus kennzeichnet.
To jest wyrażenie, które szczególnie charakteryzuje te listy pasterskie do Tymoteusza i Tytusa.
Dazu mal einige allgemeine Gedanken.
I do tego wyrażenia kilka takich ogólnych myśli.
Es ist sehr gut, wenn wir die Wahrheit über Christus und die Versammlung festhalten, liebhaben und verteidigen.
Jest to bardzo miłe i dobre, jeżeli my te prawdy o Chrystusie będziemy miłowali, mocno się ich trzymali i będziemy je bronili.
A wenn wir nur noch ausschließlich diesen Gedanken vorstellen,
ale jeżeli tylko i wyłącznie te myśli będziemy mieli tylko w sercu
und nicht auch einen Heiland Gott vertreten,
i nie będziemy reprezentowali Boga Zbawiciela,
dann sind wir im Blick auf die Wahrheit einseitig geworden.
To my, jeżeli chodzi o prawdę, stajemy się tylko jednostronnymi.
Das ist dann nicht mehr die gesunde Lehre.
Wtedy nie będzie to już zdrową całkowicie nauką.
Gerade das ist das Schöne im Timotheusbrief.
To jest akurat takie piękne w tym liście do Tymoteusza.
Wir vertreten in diesem Haus einen Heiland Gott.
My w tym domu Bożym reprezentujemy Boga Zbawiciela,
der seine Güte allen Menschen zuwendet,
którego dobroć jest skierowana do wszystkich ludzi,
der seine Sonne scheinen lässt über Gerechte und Ungerechte,
który pozwala, aby jego słońce świeciło zarówno na sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych,
der alles am Leben erhält.
Dla Boga, do Boga, który wszystko podtrzymuje przy życiu.
Diesen Gott vertreten wir.
To my tego Boga właśnie reprezentujemy.
Auch im Gebet für alle Menschen.
Również też i w modlitwie za wszystkimi ludźmi.
Und dieser Heiland Gott will etwas.
I ten Bóg Zbawiciel chce czegoś.
Was will er?
Co on sobie życzy?
Dass alle Menschen errettet werden.
Żeby wszyscy ludzie byli zbawieni.
Aber es werden doch gar nicht alle errettet.
Ale przecież nie będą wszyscy zbawieni.
Also tritt das doch nicht immer ein, was Gott will, oder?
A więc to nie zawsze dotyczy tego, co Bóg chce. Tak czy nie?
Jetzt müssen wir gut aufpassen.
Teraz musimy bardzo dobrze uważać.
Es geht an dieser Stelle nicht um den Ratschluss Gottes.
Tu w tym miejscu nie chodzi o postanowienie Boże.
Wenn es um den Ratschluss Gottes geht, dann wird das 100% eintreten, was er will.
Jeżeli chodzi o postanowienie czy zamiar Boży, to 100% to się wypełni, co Bóg chce, aby się wypełniło.
Ich nenne mal die eine Stelle aus dem Epheserbrief, die wir heute schon mal hatten.
I wymienię jedno miejsce z listu do Efezjan, które dzisiaj żeśmy już też wspominali.
Efezja 1.
Efezjan, pierwszy rozdział.
Gott will.
Bóg chce.
Dass alles unter ein Haupt zusammengeführt wird, unter dem Christus.
Aby wszystko zostało zgromadzone pod jedną głową, mianowicie Chrystusem.
Das ist der Wille Gottes im Blick auf das tausendjährige Reich.
Taka jest wola Boża, jeśli chodzi o te tysiącletnie królestwo.
Aber hier ist es Gottes Absicht, Gottes Ziel, dass alle errettet werden.
Ale tutaj jest pokazany zamiar Boży albo cel, aby wszyscy ludzie byli zbawieni.
Aber der Mensch in seinem Eigenwillen kann hartnäckig sein und diesem Willen Gottes entgegenstehen.
Ale ludzie w swojej własnej samowoli sprzeciwiają się woli Bożej.
Also er will, dass alle errettet werden.
A więc Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni.
Und wenn einer nicht errettet wird,
a jeżeli ktoś nie będzie kiedyś zbawiony,
dann nicht deshalb, weil Gott es nicht wollte, sondern weil er nicht gewollt hat.
To nie z tego powodu, że to Bóg nie chciał, tylko z tego powodu, że ten człowiek tego nie chciał.
In 2. Petrus 3, Vers 9 steht es in anderer Form. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht.
W drugim liście Piotra 3, wiersz 9 jest napisane to w innej formie. Bóg nie chce, aby ktokolwiek poszedł na zginienie.
Jetzt kommen wir zu einem Nachsatz.
I teraz możemy przejść do takiego zdania uzupełniającego.
Jetzt lese ich den Satz mal zusammen.
I ja to wyjaśnię teraz wszystko razem.
Gott will, dass alle errettet werden und zur Erkenntnis von Wahrheit kommen.
Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Leider.
Niestety.
Der Vers oft so ausgelegt.
Bardzo często ten wiersz jest właśnie tak wykładany.
Gut gemeint.
Oczywiście wykładowcy tego rodzaju mają dobre zamiary, że tak go wykładają.
Und man sagt,
i mówią tak.
Gott will zwei Dinge.
Bóg chce dwóch rzeczy.
Erstens will er, dass alle errettet werden.
Po pierwsze, chce, żeby wszyscy byli zbawieni.
Und zweitens will er auch noch,
a po drugie, chce on jeszcze do tego,
dass alle die Wahrheit von Christus und der Versammlung kennenlernen.
Aby wszyscy poznali prawdę o Chrystusie i o zgromadzeniu.
Natürlich will das Gott.
Naturalnie Bóg sobie tego życzy.
Aber das steht nicht hier.
Ale tak nie jest to tutaj napisane.
Hier geht es nicht um diesen Gedanken, der gerade geäußert wurde.
Tu w tym wierszu nie chodzi o tą myśl, którą przed chwilą wymieniłem.
Sondern der Vers bedeutet,
ale ten wiersz oznacza,
man kann nicht errettet werden, wenn man nicht zur Erkenntnis von Wahrheit kommt.
Nie można być zbawionym, jeżeli nie dojdzie się do poznania prawdy.
Nämlich von Wahrheit im allgemeinen Sinn.
Mianowicie prawdy w ogólnym tego słowa znaczeniu.
Hier ist nicht eine spezielle Wahrheit gemeint.
Tutaj nie chodzi o jakąś specjalnego rodzaju prawdę.
Und ich möchte jetzt mit einigen Bibelstellen, weil das so wichtig ist, wirklich beweisen.
A ja chciałbym to niektórymi miejscami biblijnymi, które są bardzo ważne teraz podkreślić.
Wir bleiben zunächst mal in unserem Brief.
Najpierw zostańmy w treści naszego listu.
Kapitel 4, Vers 3.
Czwarty rozdział, trzeci wiersz.
Da heißt es,
jest tutaj napisane,
dass es Menschen gibt, die da verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten.
Że są tacy ludzie, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich i przyjmowania pokarmów.
Die Gott zur Annahme mit Danksagung gegeben hat, für wen? Für die, die glauben und die Wahrheit erkennen.
Które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem.
Das ist keine spezielle christliche Wahrheit.
To nie jest specjalnego rodzaju chrześcijańska prawda.
Sondern indem sie diese Wahrheit erkannt haben, haben sie geglaubt. Das ist eins.
Aby oni przez te poznanie prawdy uwierzyli, to jest jedna rzecz.
Das heißt die Wahrheit über Gott.
To znaczy, chodzi tu o prawdę o Bogu,
der in Gnade sich den Menschen annimmt,
który w łasce kieruje się do wszystkich ludzi,
und die Wahrheit über sich selbst,
i tą prawdę o samym sobie,
über den, der Rettung bedarf,
że my sami potrzebujemy właśnie zbawienia.
Dann gehen wir mal in den zweiten Thessalonicher Brief.
I teraz przejdźmy do drugiego listu do Tesaloniczan.
Kapitel 2.
Do drugiego rozdziału.
Da steht in Vers 10.
Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, tam jest napisane w wierszu 10.
Dass die Menschen verloren gehen. Warum?
Że ludzie idą na potępienie. Dlaczego?
Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben.
Ponieważ nie przyjęli miłości do prawdy.
Genau das, wozu Gott sie in Kapitel 2 des 1. Timotheusbriefes auffordert.
To dokładnie tego, co Bóg ich wzywa w tym drugim liście do Tymoteusza.
Jetzt zwei Verse weiter in 2. Thessalonicher 2.
I dwa wiersze dalej w tym drugim liście do Tesaloniczan w drugim rozdziale.
Sie werden gerichtet, warum? Oni, weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben.
Ale zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie.
Das soll genügen. Ich könnte noch eine ganze Anzahl von Stellen anführen. Vielleicht doch noch eine.
Niech to wystarczy. Można by było przytoczyć dużą liczbę tego rodzaju wierszy. Ale jeszcze jedno podam.
In Römer 2.
W liście do Rzymian, drugi rozdział.
Vers 8.
Ósmy wiersz.
Da ist die Rede von denen, die der Wahrheit ungehorsam sind. Mowa und die werden Zorn und Grimm von Gott zu erwarten haben.
Tutaj czytamy o ludziach, którzy nie poważają prawdy, a wręcz jej się sprzeciwiają. Drugi rozdział, ósmy wiersz listu do Rzymian. Takich spotka gniew i pomsta Boża.
Dann kommen wir in unserem Text zu Vers 5.
I teraz przejdźmy do naszego tekstu, do wiersza 5.
Und jetzt wird begründet, wieso Gottes Wille, dass alle Menschen errettet würden, überhaupt erfüllt werden kann. Wenn Gottes Absicht es ist, dass alle Menschen errettet werden.
Jeżeli to jest Bożym zamiarem, żeby, że wszyscy ludzie mieliby być zbawieni,
dann musste vorher etwas geschehen, sonst hätte Gott das nicht wünschen können.
To musiało się wcześniej coś stać, co by to umożliwiło, bo inaczej Bóg nie mógłby sobie tego życzyć.
Und was vorher geschehen musste, wird jetzt in Vers 5 beschrieben.
I to, co wcześniej musiało się zdarzyć, zostało opisane w tym wierszu 5.
Gott ist einer, das heißt, es ist ein Gott, das ist im Alten Testament auch schon bekannt.
Bóg jest jeden, to już było znane w Starym Testamencie.
Das ist nicht speziell christliche Wahrheit.
To nie jest tylko chrześcijańska prawda.
Mal eben eine Stelle, die das auch schon im Alten Testament sagt. 5. Mose 6.
Szybciutko jedno miejsce z 5. Księgi Mojżeszowej ze Starego Testamentu, które to też podkreśla.
Vers 4.
8 rozdział, 5. Mojżeszowa, 8 rozdział, 4. wiersz.
Der Herr, unser Gott, ist ein Herr. 5. Mose 6, Vers 4.
6. rozdział, przepraszam. 5. Mojżeszowa, 6. rozdział, 4. wiersz. Pan jest Bogiem naszym. Pan jedynie.
Aber dann kommt anschließend eine speziell christliche Wahrheit.
Ale w połączeniu z tym wierszem pojawia się specjalnie tylko chrześcijańska prawda.
Und einer ist Mittler.
Że jest tylko jeden pośrednik.
Zwischen Gott und Menschen.
Pomiędzy Bogiem a ludźmi.
Der Mensch Christus Jesus.
Człowiek Chrystus Jezus.
Ein Gott bekannt.
Jeden Bóg, jest to rzecz znana.
Aber einer Mittler.
Ale tylko jest jeden pośrednik.
Zwischen wem?
Pomiędzy kim?
Zwischen uns und Gott?
Pomiędzy nami a Bogiem?
Nein.
Nie.
Zwischen Gott und uns.
Pomiędzy Bogiem a nami.
Die Menschen haben Jahrtausende lang versucht, die Kluft, die durch die Sünde entstanden war, zu überbrücken.
Przez tysiące lat ludzie starali się tę przepaść, która powstała z powodu grzechu, w kierunku do Boga przekroczyć, zasypać.
Viele Wege ersonnen und erdacht.
I wymyślali wiele różnorodnych dróg.
Gott zufrieden zu stellen.
Aby na tych drogach zadowolić Boga.
Aber keine Brücke hat das andere Ufer erreicht.
Ale żaden z tego rodzaju mostów nie sięgnął do drugiego brzegu.
Und jede Leiter war zu kurz.
A każda drabina przystawiana do tej przepaści była za krótka.
Wir konnten nicht zu Gott kommen.
My nie potrafiliśmy przyjść do Boga.
Und dann kam Gott zu uns.
I wtedy dopiero Bóg przyszedł do nas.
Und zwar in der Person seines Sohnes.
A to mianowicie w osobie swojego Syna.
Der Mensch Christus Jesus.
Człowiek Chrystus Jezus.
Der vorher nicht Mensch war.
Który wcześniej nie był człowiekiem.
Das war der ewige Sohn.
On był tym wiecznym Synem.
Und dann kam der Augenblick.
I wtedy nadeszła ta chwila,
wo er auf die Erde kam.
Gdy on przyszedł na tą ziemię.
Wahrhaftiger Mensch.
Prawdziwy człowiek.
Von einer Frau geboren.
Narodzony z niewiasty.
Mit einer menschlichen Natur. Einer menschlichen Seele.
Mając ludzką naturę, ludzką duszę.
Mit einem menschlichen Leib.
I mając ludzkie ciało.
Ausgenommen die Sünde.
Za wyjątkiem grzechu.
Ihr Lieben, wir stehen jetzt hier vor einer Tatsache.
Umiłowani, teraz stoimy przed takim faktem,
die wir ewig anbeten werden.
Który będziemy wiecznie uwielbiać.
Gott wurde Mensch.
Bóg stał się człowiekiem.
O welch erbarmen.
O jakiego, jakież wielkie miłosierdzie.
Die Folge kann nur sein, dass wir staunend anbeten.
Następstwem tylko może być to, że my w podziwie będziemy go uwielbiać.
Aber das war nötig.
Ale to było rzeczą konieczną.
Wenn die Absicht Gottes zur Errettung von Menschen erfüllt werden konnte.
Jeżeli ten zamiar Boży zbawienia ludzi miał się spełnić.
Und dann wird von diesem Menschen Christus Jesus gesagt.
I wtedy o tym człowieku, Chrystusie Jezusie, jest powiedziane,
dass er sich selbst gab.
Który samego siebie dał.
Und das bedeutet seine freiwillige Selbsthingabe.
A to oznacza jego dobrowolne oddanie samego siebie.
Das haben wir gesungen in unserem Lied.
Myśmy o tym śpiewali w naszej pieśni.
Das ist ja eine fast nicht zu begreifende, anbetungswürdige Tatsache.
Jest to prawie, że nie do pojęcia rzeczywistość czy fakt, który nie skończymy nigdy uwielbiać.
Ich schlage gerade mal Johannes 10 auf.
I otwórzmy krótko teraz Ewangelię Jana, 10 rozdział.
Bekannten Vers 17.
Znany 17 wiersz.
Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. Das ist genau dasselbe. Freiwillig gegeben.
Jana 10:17. Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje. Dobrowolnie je położył.
Ich lasse es von mir selbst.
Ja je sam daję od siebie samego.
Aber indem er das freiwillig tat.
I w tym, że on to dobrowolnie uczynił,
war er gleichzeitig gehorsam.
To jednocześnie również też i był posłuszny.
Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen.
Bo czytamy, to przykazanie odebrałem od ojca mego.
Das ist ja das, was uns so oft Probleme macht.
To jest właśnie to, co tak często nam sprawia problemy.
Freiwillig tun und gleichzeitig gehorsam sein, bringen wir fast nicht zusammen.
Jakże trudno nam to razem połączyć dobrowolnie, a jednocześnie w posłuszeństwie coś uczynić. Ale w osobie Pana Jezusa była to doskonała jedność.
Denn das, was er wollte,
gdyż to, co on chciał,
freiwillig wollte,
dobrowolnie chciał,
war in absoluter Übereinstimmung mit dem, was auch Gott wollte.
Było w absolutnej jednomyślności z tym, co również chciał Bóg.
Und es war seine Freude.
I to nawet było jego radością.
Das zu tun, was unter dem Gebot Gottes ihm auferlegt war.
Aby uczynić to, co z tego przykazania czy rozkazu Bożego zostało mu powierzone, aby uczynił.
Also er gab sich selbst.
A więc czytamy, że on dał samego siebie.
Als Lösegeld für alle.
Szósty wiersz tego drugiego rozdziału złożył jako okup za wszystkich.
Und jetzt muss ich noch mal über das Wort für etwas sagen.
I teraz jeszcze raz muszę powiedzieć wyjaśnienie co do tego słowa za.
Das ist jetzt wichtig, ganz wichtig.
I to jest bardzo ważne, bardzo ważne.
Hier steht wieder das Wort hyper.
Tu znowu jest to greckie słowo hype.
Und nicht anti.
I nie anti.
Wenn dort anti stehen würde,
gdyby tam było napisane po grecku słowo anti,
dann würde die Schrift Allversöhnung lehren.
To wtedy by słowo Boże uczyło naukę, że wszyscy ludzie kiedyś będą zbawieni.
Nein, der Jesus ist nicht stellvertretend in Klammern anti für alle Menschen gestorben.
Nie, Pan Jezus nie zmarł zastępczo za wszystkich ludzi.
Stellvertretend ist er nur für die gestorben, die das Opfer im Glauben annehmen.
On zastępczo zmarł tylko za tych ludzi, którzy jego ofiarę przyjmą dla siebie samego.
Dazu lese ich jetzt die Parallelstelle aus Matthäus 20.
I do tego musimy przeczytać porównawcze miejsce z Mateusza, z 20 rozdziału.
Vers 28.
28 wiersz, Mateusza 20:28.
Letzter Satz.
Ostatnie zdanie.
Er ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.
Lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu.
Und da steht im Grundtext anti.
I tu w tym miejscu jest to słowo anti.
So genau ist Gottes Wort.
Tak dokładne jest słowo Boże.
Also anstelle der vielen, eben nicht alle.
A więc okup na, za wielu, a nie za wszystkich.
Also wir haben verstanden, jetzt geht es um Sühnung und nicht um Stellvertretung.
A więc tutaj żeśmy to na pewno zrozumieli, że tu chodzi o przebłaganie, a nie zastępcza śmierć za wszystkich.
Und Sühnung hat der Jesus im Brandopfer getan.
A Pan Jezus dokonał właśnie tego przebłagania w tej ofierze całopalnej.
Das ist die Seite der Sühnung hier.
To jest właśnie ta strona tego przebłagania za grzechy.
Das heißt, der Herr hat ein Opfer gestellt.
To znaczy, że Pan złożył tego rodzaju ofiarę,
das den Forderungen Gottes in allem entsprach.
Że ona była zgodna ze wszystkimi żądaniami Bożymi.
Er hat in diesem Opfer den Zorn Gottes über die Sünde beschwichtigt.
On w tym, tej ofierze załagodził ten gniew Boży.
Und in dem Augenblick, als er zur Sünde gemacht wurde.
I w tym momencie, gdy on został uczyniony grzechem,
da stieg der Wohlgeruch seines Opfers zu Gott empor.
Wtedy ta woń przyjemna jego ofiary wstąpiła do Boga.
Völlig unabhängig davon.
Całkowicie niezależnie od tego,
was dieses Opfer zugunsten der Menschen bewirken würde.
Co ta ofiara dla dobra ludzi sprawi.
Selbst wenn sich nie ein Mensch bekehrt hätte.
Nawet gdyby nie miałby się nawrócić ani jeden człowiek.
Nach dem Opfer des Herrn.
Po dokonanej ofiarze Pana Jezusa.
Dann wäre doch Sühnung geschehen.
To jednak byłoby dokonane przebłaganie.
Dann wäre Gott aufs Größte verherrlicht worden durch das Opfer seines Sohnes.
To Bóg będzie, byłby wtedy w najwyższy sposób uwielbiony przez ofiarę swojego Syna.
Also das Werk des Herrn ist groß genug dafür, dass alle Menschen kommen können.
A więc to dzieło Pana jest wystarczająco wielkie, aby rzeczywiście wszyscy ludzie do Niego przyszli.
Aber es wird nur denen angerechnet, die wirklich kommen.
Ale zaliczone jest na dobro tylko tych, którzy w rzeczywistości przyjdą do Niego.
Lasst mich noch eine Stelle aus Römer 9 dazu nehmen.
Jeszcze przeczytajmy jedno miejsce z listu do Rzymian z 9 rozdziału.
Ich hoffe, dass gegen alle und auf alle, wer weiß, wo die steht. Römer 3, danke schön. Ja, vielen Dank.
Trzeci rozdział, przepraszam.
So, da heißt es in Vers, Römer 3, Vers 22, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben gegen alle. Römer 3, Vers 22. Aber gegen alle steht da.
Rzymian 3, rozdział 22, wiersz. Chrystusa Jezusa dla wszystkich.
Also das Angebot Gottes richtet sich gegen alle, zugunsten aller.
A więc ta oferta Boża, ona jest skierowana dla wszystkich, albo dla dobra wszystkich.
Es kommt aber nur auf alle, die da glauben.
Ale tylko będzie zaliczona tym, którzy uwierzą.
Und das musste vorausgehen.
I to musi być poprzedzające.
Denn nur auf dieser Grundlage der geschehenen Sühnung kann Gott in Gnaden gegenüber dem Sünder handeln.
Bo tylko na podstawie dokonanego przebłagania Bóg może w łasce teraz wyjść naprzeciw temu grzesznikowi.
Oder anders ausgedrückt,
albo inaczej to wyrażając,
Vergebung von Sünden kann es nur deshalb geben, weil Gott gegenüber Sühnung geschehen ist.
Przebaczenie grzechów może nastąpić tylko dlatego, że dla Boga zostało uczynione przebłaganie przez Jego Syna.
Jetzt will ich, weil wir einmal dabei sind, die Begriffe zu erklären.
I tak, będąc akurat przy tym temacie, że możemy te wszystkie pojęcia gruntownie wyjaśnić,
auch noch kurz etwas sagen über Versöhnung.
Chciałbym krótko powiedzieć o tym pojednaniu.
Sühnung ist nicht Versöhnung.
Przebłaganie to nie pojednanie.
Noch einmal, Gott forderte Sühnung, weil er zu Recht über die Sünde zürnte.
Bóg żądał przebłagania, bo on miał prawo osądzić grzesznika.
Und das ist geschehen.
I to stało się.
Durch das Opfer des Herrn Jesus, Brandopfer.
Poprzez całopalną ofiarę Pana Jezusa.
Noch einen Vers dazu aus dem ersten Johannesbrief.
Jeszcze jeden wiersz na ten temat z pierwszego listu Jana.
Kapitel 2, Vers 2.
Drugi rozdział, drugi wiersz.
Und er ist die Sühnung für unsere Sünden.
On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze.
Nicht allein aber für die unseren,
a nie tylko za nasze,
sondern auch für die der ganzen Welt, das sage ich jetzt bewusst dazu.
Lecz i za grzechy całego świata.
Nicht die Sünden der ganzen Welt sind vergeben.
To nie oznacza, że grzechy całego świata są przebaczone.
Aber sein Sühnungswerk ist so groß, dass nicht nur die Juden errettet werden können, sondern die ganze Welt.
Ale jego dzieło jest tak wielkie, że przebłaganie mogą otrzymać za grzechy nie tylko Żydzi, ale cały świat.
Aber dadurch sind nicht alle Menschen mit Gott versöhnt.
Ale to wcale nie oznacza, że wszyscy ludzie automatycznie są pojednani z Bogiem.
Übrigens musste Gott nie mit uns versöhnt werden.
A tak poza tym to Bóg nigdy nie musiałby być z nami pojednany.
Versöhnung setzt immer Feindschaft voraus.
Bo to pojednanie zawsze poprzedza wrogość.
Das werden alle Eheleute hier verstehen.
Wszyscy małżonkowie z całą pewnością to rozumieją.
Nicht, dass sie Feinde sind, das meine ich nicht.
Nie to, żeby oni byli dla siebie wrogami, tego nie mam na myśli.
Aber wenn zwischen mir und meiner Frau die Chemie nicht mehr stimmt.
Ale jeżeli pomiędzy mną i moją żoną coś nie będzie się zgadzało.
Wenn was dazwischen gekommen ist.
Jeżeli coś pomiędzy nami weszło.
Das sagt auch 1. Korinther 7.
I to o tym mówi pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział.
Sie sich versöhnen.
Wtedy oni muszą się pojednać ze sobą.
Das heißt, den ersten Zustand wiederherstellen.
To oznacza, że muszą znowu odbudować ten pierwotny stan.
So wie es war, bevor die Auseinandersetzung kam.
Tak, taki stan, jaki był wcześniej, zanim oni się poróżnili.
Das ist Versöhnung.
To jest właśnie pojednanie.
Auf der Grundlage des Werkes des Herrn.
Na podstawie tego dzieła dokonanego przez Pana
können wir mit Gott versöhnt werden, weil wir in Feindschaft gegen Gott waren.
Możemy my być pojednani z Bogiem, dlatego że byliśmy we wrogości w stosunku do Boga.
Aber Gott hat noch viel mehr getan.
Ale Bóg jeszcze o wiele więcej uczynił.
Er hat nicht nur den alten Zustand vor dem Sündenfall wiederhergestellt.
On nie tylko, że odbudował ten stary stan przed upadkiem w grzech,
sondern er hat uns in neue Beziehungen gebracht, die man vor dem Sündenfall überhaupt nicht kannte.
Ale on nas wprowadził w nowy związek, który w ogóle nie istniał jeszcze przed upadkiem człowieka w grzech.
Sondern er hat uns zu Söhnen und Kindern gemacht.
On nas uczynił synami i dziećmi.
Das heißt, unsere jetzige Beziehung ist auf der Grundlage der Versöhnung eine weitaus höhere, als sie der Mensch im Paradies hatte.
A to oznacza, że nasz związek z Bogiem jest teraz na znacznie wyższym stopniu niż ten związek, jaki istniał pomiędzy ludźmi a Bogiem w raju.
Und das Zeugnis davon,
a świadectwem tego
hat der Apostel Paulus zu seiner Zeit verkündigt.
Świadectwo tego to apostoł Paweł właśnie za czasów swojego życia szeroko głosił.
Das heißt, als er auf der Erde seinen Dienst tat.
Wtedy, gdy on na tej ziemi wykonywał swoją służbę.
Er war dazu bestellt worden oder bestimmt worden.
On do tego został powołany.
Durch den verherrlichten Herrn.
Przez tego uwielbionego Pana.
Der ihm auf dem Weg nach Damaskus erschienen war.
Tego Pana, który mu się ukazał na drodze do Damaszku.
Dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen vor Söhne Israels und vor die Nationen.
I Bóg powiedział o nim, on jest tym wybranym naczyniem, aby moje imię nieść przed synów Izraela i przed wszystkich ludzi.
Dann sagt der Apostel von sich jetzt drei Dinge.
I apostoł Paweł teraz powiedział o sobie trzy rzeczy.
Ich bin Herold.
Ja jestem tym Heroldem.
Apostel.
Jestem apostołem.
Und ein Lehrer.
I nauczycielem.
Der Herold bringt eine Botschaft.
Herold, czyli kaznodzieja, jak u nas jest to napisane, przynosi pewnego rodzaju poselstwo.
Zu der damaligen Zeit war das üblich.
W tamtejszych czasach było to oczywiste,
dass wenn ein Krieg stattgefunden hatte,
że jeżeli wybuchała jakaś wojna,
einer von der siegreichen Seite,
to jedna osoba z tej strony zwycięskiej
zu dem König zurücklief und ihm den Sieg vermittelte, die Botschaft darüber brachte.
biegła do króla i zwiastowała, przynosiła mu te poselstwo o dokonanym zwycięstwie.
So hat der Apostel Paulus diese wunderbare Botschaft weitergetragen.
I w ten właśnie sposób apostoł Paweł był tym, który niósł to cudowne poselstwo.
Und zweitens war er ein Apostel.
A po drugie, on był apostołem.
Das heißt, er hatte Autorität.
To oznacza, że on miał autorytet.
Die Botschaft weiterzusagen.
Aby te poselstwo dalej przekazywać.
Eine gesicherte Quelle war das.
Było to bardzo pewne, zabezpieczone źródło.
Der Apostel Paulus sagt einmal zu Timotheus, da du weißt, wem du geglaubt hast.
Bo apostoł Paweł też powiedział kiedyś do Tymoteusza, ty wiesz, komu ty uwierzyłeś.
Na mein Paulus sich selbst.
I wtedy apostoł Paweł miał też i na myśli samego siebie.
Er war der mit Autorität begleitete gesandte Herold.
On był tym wyposażonym w autorytet, tym posłanym heroldem.
Und er hatte eine Gabe.
I do tego on miał jeszcze pewien dar.
Die Gabe des Lehrers.
Mianowicie posiadał dar nauczyciela.
Dann fügt er noch hinzu, dass er die Wahrheit sagt und nicht lügt.
I on do tego jeszcze dodaje, że on tutaj mówi prawdę i nie kłamie. To jest siódmy wiersz drugiego rozdziału.
Und dass er in Glauben und Wahrheit die Dinge weitergegeben hat.
I że on we wierze i w prawdzie te rzeczy będzie przekazuje dalej.
In Glauben meint, er hat die Dinge praktisch selbst ausgelebt.
We wierze to oznacza, że on w praktyce sam osobiście je urzeczywistnił w swoim życiu.
Und in der Verkündigung war er wahr.
A w głoszeniu był naprawdę prawdą.
Dann kommt noch ein Satz zu den Männern.
I teraz chciałbym zdanie skierować szczególnie do mężczyzn.
Ich habe gesagt, es geht hier um dieses Kennzeichen, dass das Haus Gottes ein Bethaus ist.
Ja powiedziałem, że tutaj chodzi o tą cechę charakterystyczną, że dom Boży to jest dom modlitwy.
Und in diesem Bethaus hat Paulus einen Willen.
I w tym domu Bożym, tym domu modlitwy, apostoł Paweł tutaj przedstawia swoją wolę.
Dieser Wille ist zweifach.
Ta wola jest dwojakiego rodzaju.
Ein Teil des Willens bezieht sich auf die Männer.
Jedna część tej jego woli dotyczy właśnie mężczyzn.
Und der zweite Teil in Vers 9 und folgende auf die Frauen.
A druga część w 9 wierszu i w następnych wierszach skierowana i dotyczy niewiast.
Jetzt gibt es ja in der Christenheit den Gedanken. Jetzt gibt es in der Christenheit den Gedanken.
Jest w chrześcijaństwie rozpowszechniona tego rodzaju myśl.
Das war ja nur so ein Tick von Paulus, so eine Marotte.
To było tylko takie marzenie apostoła Pawła.
Der Herr will das ja gar nicht. Paulus wollte das nur.
Pan w ogóle tego nie chce. To tylko chciał Paweł.
Damit dieser Gedanke nicht haltbar sein kann.
I że ta myśl rzeczywiście nie może się ostać, to chciałbym pokazać.
Wird vorher gesagt, wer dieser Mann Paulus war.
To wcześniej jest napisane, kim ten mąż Paweł był.
Also er drückt einen apostolischen, von Gott gewirkten Willen aus.
A więc on tutaj wypowiada tą podpartą autorytetem apostolskim swoją własną wolę.
Und der Wille bedeutet,
a ta wola jego oznacza,
dass die Männer an jedem Ort beten.
Ósmy wiersz, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu.
Die Männer.
Mężczyźni.
Und nicht die Frauen.
A nie niewiasty.
Es geht hier um ein öffentliches Gebet vor anderen.
Chodzi tutaj o tą publiczną modlitwę przed innymi osobami.
Und dieses Gebet obliegt ausschließlich dem Mann.
I tego rodzaju modlitwa publiczna przynależy się tylko i wyłącznie mężczyźnie.
Das heißt in den Fällen, wo Frauen und Männer zusammen anwesend sind.
To znaczy w tych przypadkach, gdy mężczyźni i niewiasty są zgromadzeni razem.
Wenn Frauen allein sind,
jeżeli niewiasty są tylko pomiędzy sobą,
dann wäre es gut, wenn die Frauen schon beten.
To na pewno jest rzeczą dobrą, aby niewiasty się modliły.
Aber wenn sie laut und öffentlich vor anderen betet, dann mit Kopfbedeckung.
Ale nawet wtedy, gdy głośno i w obecności innych niewiast się modlą, niech modlą się mając nakrytą głowę.
Auch beim Frauenfrühstück.
Również jeżeli będą niewiasty zgromadzone na śniadaniu.
Aber das löst man ja heute anders, ja?
Ale dzisiaj to wygląda całkiem inaczej.
Jeder die Augen zu vor sich hin, ein Gebet gesprochen, leise, dann ist das Problem gelöst. Ja?
Robi się tak, że każdy tylko skłoni głowę sam dla siebie w modlitwie, podziękuje za posiłek i problem jest rozwiązany.
Wäre nicht gut, so zu machen.
Ale z całą pewnością nie byłoby to rzeczą dobrą, gdyby było tak zrobione.
Die Frau, die allein mit ihren Kindern betet bei dem Essen, weil der Mann nicht da ist.
Jeżeli niewiasta będzie sama w domu, bo nie ma mężczyzny i ze swoimi dziećmi zasiada do posiłku,
bedeckt ihr Haupt und dann betet sie laut.
Wtedy ona niech nakrywa swoją głowę i głośno się modli.
Genau das ist 1. Korinther 11.
O tym właśnie dokładnie mówi pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział.
Und genau da wird es am meisten versäumt.
I właśnie akurat w tym miejscu najczęściej zawodzą niewiasty.
Aber ich bin etwas abgewichen vom Thema.
Myśmy troszeczkę oddalili się od tematu.
Hier beten Männer, wenn Männer und Frauen zusammen sind.
W naszym 8. wierszu mowa jest o modlitwie mężczyzn, gdy mężczyźni i niewiasty są razem zgromadzeni.
Am Familientisch betet nicht die Frau die Danksagung, sondern der Mann.
Przy stole rodzinnym, jeżeli cała rodzina jest zgromadzona, nie modli się niewiasta, ale mężczyzna.
Auf dem Schiff betete Paulus und nicht eine Frau.
Tam na statku modlił się też Paweł, a nie niewiasta.
In gemeinsamen Jugendstunden von Mädchen und Jungs beten Frauen nicht.
Na wspólnych godzinach młodzieżowych do Słowa Bożego, gdy są obecne i dziewczęta, i chłopcy, modlą się tylko chłopcy, a nie niewiasty.
Sondern die Männer.
Tylko mężczyźni.
Warum nicht die Frau?
Dlaczego nie modlą się niewiasty?
Weil sie in dem Augenblick, wo sie in Gegenwart von Brüdern betet, sich eine Autorität anmaßt über die anwesenden Brüder, die ihr nicht zusteht.
Dlatego, że jeżeli ona modli się w obecności innych obecnych mężczyzn, to ona przywłaszcza sobie autorytet mężczyzny, który do niej nie przynależy.
In diesem Augenblick herrscht sie über die Männer.
I w tym momencie ona panuje nad tymi obecnymi mężczyznami.
Sie führt die ganze anwesende Gruppe im Gebet an.
Po prostu ona prowadzi całą tą obecną grupę w tej modlitwie.
Und Brüder sitzen dann demütig zu Füßen einer betenden Frau.
A wtedy bracia zasiadają w pokorze u stóp modlącej się niewiasty.
Und genau das will der Herr nicht.
I właśnie tego Pan sobie nie życzy.
Deshalb beten die Männer.
Dlatego modlą się mężczyźni.
Und jetzt werden drei Dinge genannt. Als sittliche Voraussetzungen.
I tutaj są wymienione trzy rzeczy jako te warunki konieczne pod względem moralnym.
Übrigens an jedem Ort beten sie.
Ale jeszcze wcześniej jest to bardzo ważne, że modlą się na każdym miejscu.
Das heißt auch in der Versammlung.
To znaczy również i w zgromadzeniu.
Nicht nur, aber auch.
Nie tylko, ale też w zgromadzeniu.
Und lieber Bruder, wenn du schon jahrzehntelang in die Versammlung gehst und noch nie ein Gebet gesprochen hast.
I kochany bracie, jeżeli ty dziesiątki lat chodzisz do zgromadzenia i jeszcze nigdy nie wypowiedziałeś jakiejś modlitwy,
dann sagst du zu diesem Vers,
to mówisz w stosunku do tego przeczytanego wiersza,
alle Männer, ja, aber ich nicht.
Wszyscy mężczyźni, tak, to ich dotyczy, ale mnie to nie dotyczy.
Da musst du den Vers so übersetzen, alle Männer sollen beten, nur ich darf still sein.
To wtedy ten wiersz musisz tak sobie przetłumaczyć. Wszyscy mężczyźni muszą się modlić, ale ja mogę być cicho.
Dann nimmst du die Stellung einer Schwester ein.
Bo wiedz, że ty wtedy, w tym momencie przyjmujesz stanowisko niewiasty.
Andere Brüder haben gesagt, dann wird's Zeit, dass du dein Kopftuch aufsetzt.
Inni bracia jeszcze powiedzieli, że przyjdą jeszcze może i takie czasy, że zaczniesz zakładać chustę na głowę.
Überleg einmal, dass durch dein Gebet in der Versammlung die Versammlung erbaut wird. Hast du dir das schon mal klar gemacht? Da steht in 1. Korinther 14.
Czy kiedykolwiek się zastanowiłeś nad tym, że przez twoją modlitwę jesteś zbudowaniem dla zgromadzenia? Tak jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział.
Willst du nicht auch mal zur Erbauung der Versammlung beitragen?
Czy nie chciałbyś nigdy niczego dodać dla zbudowania zgromadzenia?
Dann sollen sie heilige Hände aufheben?
I czytamy dalej, że mężczyźni niech modlą się wznosząc czyste albo święte ręce.
Also sich so hinstellen.
Czyli mężczyźni mają tak stawać?
Ist nicht verboten.
Nie, to nie jest zabronione.
Es steht nirgendwo in der Bibel, wie und wo wir unsere Hände hintun sollen beim Beten.
Nigdzie w Biblii nie jest napisane, co mamy zrobić z naszymi dłońmi, gdy się modlimy.
Und es gab im Alten Testament diese Gebetshaltung. Könnt ihr nachlesen in Esra.
A w Starym Testamencie możecie przeczytać w Księdze Ezdrasza, że właśnie w ten sposób mężczyźni się modlili, wznosząc swoje ręce do Boga.
Die Schrift spricht von Gebeten, wo jemand steht.
Pismo mówi nam o modlitwach, gdy ktoś stoi,
wo jemand sitzt,
gdy ktoś siedzi
und wo jemand liegt.
I gdy ktoś leży.
Aber egal wie man sich in der Körperhaltung jetzt gibt,
i obojętnie w jakim ułożeniu ciała ktoś będzie się znajdował,
die Hände sollen immer heilig sein.
To zawsze jego ręce powinny być święte,
die czyste. Anmerkung, achso, die Fußnote habt ihr nicht. Das heißt reine Hände.
I tu mamy napisane, mają być to czyste ręce.
Das bedeutet, ich kann nicht in der Sünde leben und den Geschwistern zum Anstoß sein und dann Mund der Geschwister sein.
A to oznacza, że ja nie mogę w moim życiu żyć w grzechu, wierzący z tego powodu się gorszą, a potem w zgromadzeniu mam być zbudowaniem dla nich.
Hier wird nicht eine Fehlerlosigkeit gefordert, dann könnte kein Bruder beten.
Tutaj nie jest wymagane, żeby ktoś był w swoim życiu bezbłędnym, bo to wtedy by oznaczało, że żaden z braci nie może się nigdy modlić.
A wenn mein Leben anstoßerregend ist bei den Geschwistern, dann darf ich nicht beten in der Öffentlichkeit.
Ale wiedz o tym, bracie, że jeżeli twoje życie jest powodem zgorszenia dla pozostałych wierzących, to nie możesz modlić się publicznie.
Und ohne Zorn.
I dalej czytamy, bez gniewu.
Lieber Bruder, wenn du sonntags morgens noch mit deiner Frau Zoff hattest,
kochany bracie, jeżeli ty w niedzielę rano jeszcze się pokłócisz przed zgromadzeniem ze swoją żoną,
und so richtig geschimpft hast, weil der Knopf hier oben immer noch nicht angenäht war,
i tak rzeczywiście będziesz bardzo zdenerwowany, bo ten guzik w twojej koszuli niedzielnej już kolejny tydzień nie jest przyszyty,
das hast du nicht geregelt vor der Stunde.
I jeżeli tego wybuchu złości nie uregulujesz w obliczu Pana,
dann musst du schweigen in dieser Stunde.
To musisz w tej godzinie milczeć.
Das steht hier.
Tak jest tutaj napisane.
Ohne Zorn.
Bez gniewu.
Und wenn dein Herz voller Bitterkeit ist,
a jeżeli twoje serce jest pełne gorzkości
gegenüber einem anderen Bruder,
w stosunku do innego brata,
dann kannst du nicht Mund der Versammlung sein.
Wtedy nie możesz być ustami zgromadzenia.
Und ohne zweifelnde Überlegung.
I bez swarów albo bez zastanawiania się, co wywołuje swary.
Jakobus sagt, wer bittet, der bitte ohne irgend zu zweifeln.
Jakub napisał, że jeżeli ktoś prosi, to niech prosi, nie wątpiąc w to.
Wir dürfen nicht in unserem Gebet unsere zweifelnde Gedanken übertragen auf die Geschwister.
My, nie wolno nam w modlitwie nasze myśli, wątpliwości przekazywać na innych wierzących w naszej modlitwie.
Im Gebet wird nicht Unsicherheit verbreitet, sondern Zuversicht und Sicherheit.
W modlitwie nie ma być niepewność przekazywana, ale właśnie pewność i stabilność.
Wir wollen abschließend ein Fazit ziehen.
I na zakończenie chcielibyśmy wyciągnąć z tego przeczytanego urywku wnioski.
Ihr lieben Schwestern, betet so viel ihr könnt.
Umiłowane siostry, módlcie się ile tylko potraficie.
Aber in der Öffentlichkeit vor anderen überlasst das den Männern.
Ale jeżeli chodzi o publiczne wystąpienie, zostawcie to waszym mężom.
Und wir als Brüder wollen dieser Aufforderung nachkommen.
A my jako bracia chcielibyśmy sprostać temu żądaniu.
Ich will, dass die Männer beten.
Chcę, aby mężczyźni się modlili.
Und wenn wir das mehr praktizieren würden.
I gdybyśmy to więcej praktykowali,
würde vielleicht manche Not beseitigt werden können,
wtedy nie jedna bieda mogłaby być już usunięta,
und die Versammlung mehr als bisher erbaut werden.
A zgromadzenie o wiele bardziej mogłoby być zbudowane.